Witam Was na kolejnym studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będą przesłuchania, pierwsze przesłuchanie Jezusa i zaparcie się Piotra, także to już za moment, ale na początek pomódlmy się. Michał, Ty się zgłosiłeś, proszę.
No Ojcze, dziękujemy Ci za kolejne spotkanie nad Ewangelią Jana. Prosimy Cię o odwagę i mądrość w zastosowaniu i dobre wnioski z dzisiaj. Prosimy Cię o to, Panie. Amen.
Amen. Krótkie przypomnienie, co było ostatnio. Nie pamiętacie, skończył się ta ostatnia wieczerza, ten okres kilku rozdziałów, gdzie Jezus rozmawiał wieczorem, pewnie na początku, przez część nocy z uczniami. No i w nocy wychodzą do tego ogrodu Getsemane. Tam wiemy z innych Ewangelii też Jezus się tam modli. Oni tam chce, żeby oni czuwali, oni śpią. To znamy z innych opisów. No i przychodzi, mówiliśmy, że przychodzi cała zgraja, bo przychodzi Judasz, przyprowadza i duży oddział rzymskich żołnierzy i tą straż świątynną arcykapłanów. Także mówiliśmy, wszyscy, nawet wrogowie śmiertelni się sprzymierzyli przeciwko Jezusowi. Przychodzą i Jezus mówi te słowa: ja jestem, pamiętacie, i oni padają do nóg. Mówiliśmy, że to pokazuje, że tu się nic nie wymknęło Jezusowi spod kontroli, że On rzeczywiście to życie swoje daje z własnej woli. No i dzisiaj będziemy mieli dalszy ciąg pojmania, to pojmanie rzeczywiste i potem przesłuchania. O tych przesłuchaniach troszeczkę więcej. Czyli jesteśmy, jeśli chodzi o dni, no to w nocy przed, z czwartku na piątek, tuż przed świtem w piątek. Przeczytamy sobie może dzisiejszy fragment, chociaż może jeszcze za chwilę będziemy czytać, bo się skupimy jeszcze na początek właśnie na tych przesłuchaniach. Znacie na pewno takie powiedzenie w Polsce: od Annasza do Kajfasza, nie? Że Jezus był tak przesyłany, oznacza, co oznacza takie powiedzenie, nie? Że od Annasza do Kajfasza, że ktoś sobie taki gorący kartofel przekazuje, że musimy gdzieś tam chodzić, nie wiem, po urzędach, coś tam od jednych drzwi do drugich nas odsyłają, nie? Tak mniej więcej to oznacza. No i wzięło się właśnie to z tego, co będziemy dzisiaj czytać, zobaczymy w różnych, w tych pozostałych Ewangeliach, bo w rzeczywistości Jezus był przesłuchiwany 6 razy. Zaraz to sobie zobaczymy, bo żeby to zobaczyć, ilość tych przesłuchań, to trzeba przeczytać wszystkie 4, we wszystkich 4 Ewangeliach opis pojmania Jezusa, no i potem tych przesłuchań, bo nie wszystkie są wszędzie opisane. Zaraz to będziemy studiować. Jeszcze ten Annasz i Kajfasz, skąd to się bierze, co to jest. Młody, w tym roku był młody arcykapłan, on się nazywał Kajfasz, ale miał teścia, nie? Czyli ojca żony, który był wcześniej arcykapłanem, nie? Czyli on był starszy i on był tym Annaszem, tak? No i zwyczajowo jego uznawano za autorytet, a tamten jeszcze był młody, nie? Także to taka nietypowa dosyć w Izraelu sytuacja, że tak jakby troszeczkę jakby było dwóch arcykapłanów, nie? Chociaż wiadomo, był jeden, no ale ten drugi, jego teść był poprzednim, tak? Byłym arcykapłanem i jeszcze ten autorytet, ludzie go jakoś tam darzyli autorytetem. Możemy sobie zobaczyć właśnie te przesłuchania. Poszukamy teraz tych 6 przesłuchań, nie? Będziemy troszeczkę skakać po Ewangeliach, ale no, to jest dosyć ważne, żeby, bo tak jak się zwykle, jak studiujemy Biblię, no to czytamy gdzieś tam opis z jednej Ewangelii, nie? Potem sobie za jakiś czas czytamy drugą, no to zanim dojdziemy z powrotem do pojmania Jezusa, no to mija tam jakiś dłuższy czas, nie? I się już trochę tam to zapomina. Dzisiaj postaram się troszeczkę to przejrzeć. Pierwsze przesłuchanie to było przesłuchanie u Annasza, nie? I to będziemy mieli, tu widzimy w 13 wersecie, nie? Zobaczcie, 18-13. I zaprowadzili go najpierw do Annasza. Był bowiem teściem Kajfasza, który był w tym roku arcykapłanem, nie? Czyli pierwsze przesłuchanie to jest u Annasza, nie? To jest pierwsze z tych żydowskich przesłuchań. To jest numer jeden. nie? To, co mamy w Ewangelii Jana. Drugie to jest Kajfasz i Rada Najwyższa, nie? Czyli ten rzeczywisty arcykapłan, no i jakaś tam część Rady Najwyższej, czy cała, nie wiemy, ilu tam się ich zebrało, bo to jest jeszcze w nocy. To możemy sobie zobaczyć w Ewangelii Marka. Marka 14:53. Tutaj mamy opis pojmania, nie? Zaraz w 52. I przywiedli Jezusa do arcykapłana i zeszli się wszyscy arcykapłanie i starsi i uczeni w piśmie, nie? No i też, czyli to jest gdzieś zaraz jedno po drugim, nie? Najpierw ten Annasz, czy oni razem mieszkali, czy tam blisko mamy, chyba blisko, bo to też było na tej Biblii w 3D, nie? Że tam nie było dużo, bo tu mamy tego Kajfasza, tu mamy właśnie, tam mieliśmy Annasza, tu mamy teraz tego Kajfasza, czyli z tego już arcykapłana właściwego i uczelni, i tą Radę Najwyższą, czyli tych uczonych i starszych i uczonych w piśmie, oni się schodzą. To możemy też sobie, czyli to z Marka mamy opis, możemy zobaczyć sobie też w Mateuszu 26:57, nie? Najpierw pojmanie jest w 56, a ci, którzy i w 57, a ci, którzy pojmali Jezusa, przywiedli go do Kajfasza, arcykapłana, gdzie zeszli się uczeni w piśmie i starsi. Praktycznie jest ten sam opis, nie? I mamy czyli to jest to drugie przesłuchanie. Najpierw ten Annasz, co będziemy dzisiaj czytać w Jana, potem Kajfasz i Rada Najwyższa, no i potem znowu Rada Najwyższa. Trzecie przesłuchanie, to możemy sobie zobaczyć w Łukaszu już teraz. W Łukaszu i zresztą tutaj w Janie też, bo możemy zobaczyć sobie 18:28, nie? Zobaczcie, że to jest to trzecie, bo teraz dzisiaj będziemy studiować ten fragment tam z początku 18 rozdziału, gdzie jest ten Annasz, nie? W 13 wersecie, to przesłuchanie, potem Piotr się zapiera, no i potem 28. Prowadzili więc Jezusa od Kajfasza na zamek, nie? Czyli wchodzą od tego Kajfasza, a wcześniej byli u tego Annasza, nie? Czyli to jest, wychodzą z trzeciego, ale główny fragment, który to opisuje, bo tutaj może jeszcze to słabo widać, to jest z Łukasza 22:66. Końcówka właśnie, nie? Zobaczcie, w Łukasza to dobrze widać, że jest jeszcze właśnie to trzecie przesłuchanie po zaparciu się Piotra, nie? Bo w 22 mamy opisane to zaparcie Piotra, w 54 i dalej, nie? No i potem 66, potem jest jeszcze jedno to przesłuchanie 63-65 i to ostatnie. A gdy nastał dzień, zeszła się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i zaprowadzili go do swej Rady Najwyższej. Czyli w nocy mieliśmy tamte te dwa pierwsze przesłuchania u Annasza, potem u tego Kajfasza i tam też zeszła się już ta rada. A rano mamy jeszcze jedno przesłuchanie żydowskie z tą Radą Najwyższą. To jest właśnie ten 66 werset, czyli mamy trzy łącznie przesłuchania żydowskie. No i potem zaczynają się przesłuchania te, możemy nazwać je rzymskie, nie? Z władzą rzymską. Pierwszy jest Piłat, nie? Bo teraz jak, to może już teraz zostaniemy właśnie w Ewangelii Łukasza. Jak kończy się to przesłuchanie w Radzie Najwyższej w 22 rozdziale, w 66 wersecie, no to potem, zobaczcie, idą do Piłata. To jest 23 już rozdział. No i tu w sumie naraz na początku, nie? I 23:1 i poprowadzili go do Piłata, nie? Czyli mamy i jest pierwsze przesłuchanie u Piłata. Potem Piłat dowiaduje się, że Jezus jest Galilejczykiem. Wysyła go do Heroda. Tam mamy drugie przesłuchanie u Heroda. No i potem on wraca na koniec 23:11. Wtedy Herod sponiewierał go, wydrwił i odesłał z powrotem do Piłata, nie? W 11 wersecie, no i potem mamy już Piłat wydaje go na śmierć, nie? Także mamy trzy przesłuchania rzymskie, nie? Czyli mamy trzy żydowskie, trzy rzymskie. Mówię to dlatego, bo jak się czyta, no to tak składa nam się to zwykle w jedno, ale zobaczcie, każde z nich to jest straszne przesłuchanie. To przesłuchanie rzymskie na przykład można było zobaczyć, myślę, że dobrze to było zilustrowane na tym filmie Pasja, nie? Jako to biczowanie, to też to nie jest jakieś tam, wiecie, głaskanie, tylko nawet z takimi hakami były zakończone te bicze. Także coś strasznego. Żydzi też to robili, widać jak Jezusa też bili, poniewierali. Także Jezus rzeczywiście po tych 6 przesłuchaniach już jest ledwo żywy. Nie? To jest coś strasznego, co się wydarzyło. To się dzieje w nocy z czwartku na piątek. No i w piątek w dzień, nie? Potem jest już wieczorem, czy po południu, nie? Jest ukrzyżowany. Także to wszystko się dzieje, mówię tutaj, nie wszystko jest opisane w Ewangelii Jana, bo w Jana mamy w sumie 2 te przesłuchania, tak? No i to ten Kajfasz, że jest wspomniany, bo mamy tego Annasza, bo tutaj jest 24 i odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kajfasza, czyli mamy wspomniane jeszcze u Kajfasza przesłuchanie i potem 3 u Piłata, nie? I u Piłata chyba już jest, w ogóle tu o Herodzie chyba nie ma mowy, nic w Jana, nie? Jan nie wspomina tutaj o Herodzie. To nam dobrze pokazuje, nie? Jak mamy 4 różnych autorów, każdy troszeczkę uzupełnia ten obraz, nie? Że dopiero pełne 4 Ewangelie dają nam pełny obraz wydarzeń, nie? Że każdy gdzieś tam z jakiejś swojej strony nam to opisuje, wspomina o innych troszkę rzeczach, nie? Czyli nikt nie chciał podjąć tej ostatecznej decyzji, nie? Żydzi nie chcieli, w rzeczywistości chcieli, ale tam uważali, że nie mogli. Jeden, ten Kajfasz, Annasz, tak? Odesłali do Rzymian, do Piłata, Piłat do Heroda, Herod do Piłata, nie? Tak, tak Jezus był przekazywany cały czas, nie? Także to tytułem może wstępu, tak żebyśmy mieli gdzieś w przyszłym też tygodniu na pewno jednym albo 2, jeszcze zależy ile, nie wiem ile będziemy jeszcze to przesłuchanie u Piłata omawiać, także żebyśmy właśnie mieli gdzieś tam w pamięci, że tych przesłuchań jest w sumie 6, nie? 3 żydowskie, 3 rzymskie. Możemy sobie przeczytać może dzisiejszy fragment, czyli 18:12 aż do 27. Wtedy oddział żołnierzy i dowódca i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go. I zaprowadzili najpierw do Annasza, był bowiem teściem Kajfasza, który był w tym roku arcykapłanem. A Kajfasz był właśnie tym, który doradził Żydom, że jest lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Piotr zaś stanął na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i porozmawiał z odźwierną. I wprowadził Piotra. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi, czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A czeladź i służba stali przy roznieconym ognisku i grzali się, bo było zimno. A stał też z nimi Piotr i grzał się. Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego. Powiedział mu Jezus, ja jawnie mówiłem światu, ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc, czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho. Czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Mamy dzisiejszy fragment, jakiś możemy go jakoś podzielić. Główni bohaterowie, może jeszcze jacy występują, jeszcze zanim będziemy dzielić. No wiadomo, Jezus, nie? Piotr, świadkowie jacyś, którzy tam tego Piotra tam męczą. Jest też Jan, zaraz o nim będziemy mówić, nie? Bo tu z imienia nie pada, ale pamiętacie na początku Ewangelii, zaraz na samym początku studium, nie? Jakśmy omawiali, to mówiliśmy, że tu Jan właśnie w tej Ewangelii opisuje siebie jako ten uczeń, którego Jezus miłował. Nie wymienia się z imienia, nie? To się wielokrotnie tutaj dzieje, czyli jest ten Piotr, Jan. No i duża grupa tamtych Żydów u tego Annasza, nie? Ci, którzy go przesłuchują, są tutaj widać jeszcze jacyś inni, służba, tak powiem, nie będę odmieniał, która właśnie też pyta Piotra. Także tych aktorów jest dosyć dużo, no ale głównie no to mamy Jezusa, arcykapłana Piotra i Jana, nie? Takich można powiedzieć główne postacie. Podział możemy sobie zrobić 12-14, to jest aresztowanie, nie? To jest końcówka tego, co było tydzień temu. 15-18 to jest pierwsze zaparcie Piotra. 19-24 to jest przesłuchanie przed Annaszem, nie? Bo w 24 wysyła go do Kajfasza. No i 25-27 to są drugie i trzecie zaparcie Piotra, nie? Bo jedno jest zaraz po drugim. Nie? Także taki możemy sobie zrobić podział. Mówiliśmy jeszcze, przypominam o tym aresztowaniu, że to prawdopodobnie ten oddział to była kohorta, czyli to kilkuset żołnierzy rzymskich, ten dowódca to jest tysięcznik, tak się nazywa, także to jest duży oddział rzymski. Zobaczcie, że tu na początek jest troszeczkę właśnie wyjaśniona ta sprawa, dlaczego jest tych dwóch arcykapłanów, nie, w 13. I jest jeszcze trochę przypomniany ten Kajfasz, nie? A Kajfasz był właśnie tym, który doradzał Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek umarł za lud, nie? Zobaczcie, że mówiliśmy, zaraz sobie to cofniemy się, bo to jest ten fragment z 11 rozdziału, 11? Chyba tak, 50 wersetu. Tak. Jak tam Jezus wskrzesił Łazarza, no i oni potem się zebrali i mówią, że no tutaj już nic nie wymyślimy, nie da się tego cudu nijak sfałszować. No i wtedy ten Kajfasz, zobaczcie, 49, a jeden z nich, Kajfasz, który był tego roku arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. Nie? Już wtedy było to zaznaczone, że to on wypowiada proroctwo. I teraz jest autor, nie, Jan, jeszcze raz to wspomina. Wspominając Kajfasza, mówi właśnie, że to Kajfasz mówił, że lepiej jest zabić jednego niż cały naród, nie? Że on w rzeczywistości przedstawia Ewangelię, nie? Że albo zapłacą winę wszyscy za swoje grzechy, no albo jeden ten szczególny niewinny, nie? Także przedstawia w rzeczywistości, mówi o zbawieniu świata. Także tak go wprowadza Jan. No i jadąc dalej, czytając, troszkę Jan uchyla, zobaczcie, tajemnicy o sobie. Troszeczkę więcej nam mówi o sobie, nie? No bo o Janie dotychczas, no wiedzieliśmy trochę o rodzicach, nie? Że miał brata też zaraz na początku, nie? Jak jest tam powołanie uczniów. Potem widzimy, że Jezus go bardzo miłował, bo tam też jest gdzieś w 13, nie? Jak zaczyna się ta ostatnia wieczerza, 23, a jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa, skinął więc na niego Szymon Piotr, nie? Że Piotr do tego Jana tam wtedy skinął, żeby on się zapytał, kto tam go Jezusa zdradzi. No i teraz dowiadujemy się, że zobaczcie, ten Jan był znany, miał jakieś znajomości u arcykapłana, nie? Że był troszeczkę wyżej postawiony niż inni, bo tu załatwia, żeby Piotr mógł wejść, miał jakieś znajomości z arcykapłanem. Mówiliśmy, być może był właśnie jakoś wyżej wykształcony, lepiej wykształcony niż inni, bo mówiliśmy, że pamiętacie zaraz na początku Ewangelii, zanimśmy przeszli do takiego studium szczegółowego, jak omawialiśmy ogólne cechy, że jest to Ewangelia inna od tych trzech pozostałych, nie? Tamte się nazywa synoptycznymi, nie? Że tamte są pisane głównie do Żydów, a tu mówiliśmy, pamiętacie, że ta Ewangelia jest napisana do odbiorcy z pogan, nie? Że szczególnie do elity, nie? Ale do pogan, bo po pierwsze są tłumaczone nazwy i zwyczaje żydowskie, i mówiliśmy do elity, bo występują słowa, pojęcia z filozofii greckiej, nie? Właśnie logos na początku, czy arche, że jest ta Ewangelia inna, właśnie skierowana do elity, często właśnie tłumacząca te kwestie też żydowskich zwyczajów, to by właśnie wskazywało, że rzeczywiście Jan był wykształcony i dlatego mógł napisać tą Ewangelię do innego odbiorcy. Tutaj widać, że on wchodzi, nie, na ten dziedziniec razem właśnie z pojmanym Jezusem, z całym tym tłumem, a Piotr nie wchodzi. Dopiero Jan załatwia, żeby go wpuścili, nie? Żeby wpuścili Jezusa, żeby wpuścili Piotra. No i tu Piotr się od razu zapiera, nie? Mamy pierwsze zaparcie Piotra tuż właśnie przy wejściu, nie? W 17 wersecie, nie? W 17 wersecie kobieta go rozpoznaje, Piotr zaprzecza. Pamiętacie, możemy sobie jeszcze zobaczyć w tym fragmencie, jak Jezus zapowiadał to zaparcie Piotra. To było 13, no głównie to było zaparcie samo 38, ale możemy sobie przeczytać wcześniej od 36. Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Powiedział Jezus: dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Rzekł mu Piotr: Panie, czemu nie mogę teraz iść z tobą? Duszę swoją za ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus: duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę opowiadam, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Zobaczcie, 13 rozdział, teraz jest 18. No to mamy różnicę 5 rozdziałów, tak? Ale to jest, nie minęło parę godzin, nie? No bo tu mieliśmy wieczór, tak? Jezus mówi, że zanim nastanie ranek, to się wydarzy. No i teraz to się dzieje, to co teraz tutaj czytamy. Na tym tle można zobaczyć, widać już my wtedy, to troszkę mówiliśmy o tym właśnie, widać słabość człowieka i wielkość Jezusa, nie? Że to Piotr szumne zapowiedzi tam, że w ogień skoczy, pójdzie wszędzie. No widzimy, jaka jest rzeczywistość, nie? Jak to się, jak życie weryfikuje te zapowiedzi. Można by się dziwić, nie? Co to tutaj taki Piotr tak się boi? No, w rzeczywistości każdy z nas by pewnie, gdyby bazował na własnej sile, to tak samo by postąpił. On tu się boi o życie, no i okazuje się zwykłym, normalnym, można powiedzieć, tchórzliwym człowiekiem, nie? Że tutaj nic, to nie, tu się nic jakby nie dzieje nadzwyczajnego. Widać, jak człowiek sam z siebie jest słabą istotą, nie? Dopiero, pamiętacie, mówiliśmy, jak Jezus potem wykorzystuje to, nie? Jak Piotr się nawraca, jaka później jest metamorfoza, jak później się jest odważny. Pamiętam, jak czytamy, wystarczy przeczytać tam, nie wiem, wystarczy może i z 5-6 rozdziałów Dziejów Apostolskich. Możemy sobie zobaczyć, jak widzimy, ile tam już razy Piotr zaraz na samym początku, jak odważnie staje i już przed radą, czyli ryzykując właśnie to samo, być może ukrzyżowanie, być może jakąś inną śmierć, tak jak Jezus, już odważnie, nie boi się, tylko głosi, jeszcze oskarża Żydów, przypomina im, że zabili Jezusa. To zobaczcie, to jest i w Dziejach Apostolskich, jak sobie przewertujemy, no to mamy tak, w drugim rozdziale już Piotr występuje i ma jedno kazanie, czy tak jest podpisane, no jedną przemowę. Potem w trzecim rozdziale znowu mamy w świątyni. Potem ich w czwartym rozdziale zawijają i już przed radą stają razem z Janem, nie? I też się nie boją. Potem znowu, jak przewertujemy później z Ananiasz i Safira, potem w piątym rozdziale znowu, tam później jest znowu Piotr i Jan ponownie przed radą, także widać, że następuje cudowna metamorfoza. Mówiliśmy, wiemy, czym to jest spowodowane, że wstąpieniem Ducha Świętego, że teraz już Piotr i wszyscy apostołowie, chrześcijanie tam bazują na sile, na mocy, którą daje im Jezus, nie? Nie polegają na sobie, no ale mamy taki drastyczny, można powiedzieć, kontrast, nie? Tutaj ten Piotr przestraszony, zapierający się przy jakiejś służącej, potem tam przy jakichś też ludziach, to nawet nie jest przesłuchanie, nie? To co Piotr ma, nie? Tylko gdzieś tam przy drzwiach, potem później gdzieś tam ten krewny, gdzieś tam przy ognisku, to druga rzecz, czyli już tu się boi, a potem tam na procesie przed Radą Najwyższą, gdzie ryzykuje życiem, już się nie boi, nie? Widać bardzo duży kontrast. Możemy sobie teraz porozmawiać w grupie, nie? Bo wiemy, że potem Jezus zapowiada, że Piotr będzie pocieszał braci, nie? Ty będziesz pocieszał braci, gdy się nawrócisz. Możemy sobie porozmawiać w grupie po co? Po co? Dlaczego Jezus dopuścił, nie? Do takiego, można powiedzieć, ktoś mógł być kompromitacji Piotra, czy takiego wydarzenia, nie? Że on się zapiera, zdradza, nie? Po co? Dlaczego do tego doszło? Dlaczego to jest też tak opisane szczegółowo? Jakie są wasze przemyślenia w kontekście z tego, jak później Piotr, co później, jaka jest jego rola i co później dalej dla Jezusa robi? Także z tym pytaniem was zostawiam. Dzielimy się teraz na grupy i wracamy za chwilę. Wracamy po pracy w grupach. Co ustaliliście? Jakie były wasze myśli? Po co to było Piotrowi? Dlaczego Jezus do tego dopuszcza, nie? Do tego zaparcia? Co nam to pokazuje?
Może tak w pierwszej kolejności u nas w grupie mówiliśmy o tym, że no, pokora. W pierwszej kolejności to Jezus dopuścił do tego, aby Piotra nauczyć więcej pokory i żeby mu też pokazać, że po ludzku on tak naprawdę niewiele może, że jego taki ludzki heroizm w godzinie próby, no to po prostu będzie skazany na fiasko. A też dzięki temu, że Piotr w tej godzinie próby zawiódł i praktycznie sam sobie zaprzeczył i okazał się takim perfidnym tchórzem, który po paru godzinach swojego nauczyciela, któremu obiecywał wierność, zdradził, to właśnie też dzięki temu mógł pokazać po zstąpieniu Ducha Świętego tą taką totalną metamorfozę. Zejście z tchórza do odważnego człowieka, który już był w stanie wtedy faktycznie swoje życie poświęcić za Chrystusa. I następną taką myślą, jaką wzięliśmy pod obserwację, to jest też fakt, że gdybyśmy tak wszystko mogli robić sami z siebie, co sobie postanowimy, no to moc Boga nie byłaby nam w ogóle do niczego potrzebna. Nie? Dlatego też tutaj jest pokazane dla nas wszystkich, że tak po ludzku, no to my niewiele możemy. Nie? Dziękuję.
Dzięki, Tomek. Ktoś jeszcze coś chciał powiedzieć?
Pokazuje taką słabość ludzką, a na przykładzie Piotra, który szczególnie wybijał się spośród apostołów, bo zawsze tam co chciał powiedzieć, co chciał zrobić, pokazać swoją siłę i mądrość, no to zwracał uwagę właśnie to, co przed chwilą Tomek powiedział, na taki brak Boga w naszych sercach, który prowadzi właśnie w złą stronę.
Mhm. Dzięki. Ta, no, że Piotr był taką postacią wybijającą się, nieszczególnie to właśnie tutaj nie współgra. To, co też Tomek mówił, nie, że po paru godzinach od tamtych szumnych zapowiedzi. Tu w Lublinie też Andrzej mówił, nie, że to też nie współgra z tym katolickim obrazem, nie, tego Piotra, że ta jest taka skała, na której jest Kościół zbudowany, nie, tak katolicy twierdzą. No, tu można wyciągnąć negatywne jakieś tam myśli, ale w rzeczywistości myślę głównie pozytywne. Ten fragment jest dla nas dosyć pozytywny, nie? No bo po pierwsze pokazuje, jak wiemy, każdy jak zna siebie, no to wie, że każdy też jest tchórzliwy i niedotrzymujący słowa, nie? A Bóg się właśnie takimi nami posługuje, nie? Że tutaj, gdy Piotr polegał na sobie, no to tutaj strach zwyciężył, nie? No ale widać, tak jak Tomek chyba pierwszy mówiłeś, nie? Że to doświadczenie było potrzebne, nauczyło go pokory, nie? Że on musiał się nawrócić, uznać, poznać swoją ograniczoność, nie? Grzeszność, nie? Bo wcześniej to, co też Krzysiek mówił, że on właśnie był taki, znamy go z tych przeróżnych takich wypowiedzi, że gdy Jezus jakieś tam zadaje pytanie, czy jakiś jest problem, to Piotr pierwszy leci, nie? Czy chce właśnie przez wodę iść, nie? Czy tam on akurat na przykład, jak jest pytanie, za kogo wy mnie uważacie, no to Piotr dobrze mówi, nie? Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Czy tutaj poprzednio, nie? Jakśmy czytali, że Jezus im mówi, że tam nie możecie pójść, no on mówi, że wszędzie bym poszedł, nie? Za tobą, nie? Czy on jest taki przekonany o własnej sile, wartości, nie? Jakichś swoich, no tak jest zawsze do przodu. No i widać, że to mu było potrzebne, ta porażka, czy to doświadczenie straszne, nie? Zdrady, gdzieś tam właśnie tchórzostwa, żeby nie polegał na sobie, nie? Żeby zobaczył swoją ograniczoność, nie? Ale żeby też zaakceptował Boże przebaczenie, nie? Bo zobaczcie, no po takim wydarzeniu, nie? Potem przecież zaraz Jezus umiera, Piotr to widzi, no to wyrzuty sumienia musi mieć straszne, nie? Po takiej zdradzie, po takim zaparciu, nie? Gdzie Jezus też na niego spojrzał, to też w innej Ewangelii wiemy, no on wtedy zapłakał gorzko, nie? To też w innej Ewangelii możemy przeczytać, nie? Czyli musiał mieć straszne wyrzuty, miał na pewno straszne wyrzuty sumienia, wiecie, czuł się pewnie jak nikt, jak śmieć, nie? No ale musiał sobie przebaczyć, wiedział, że Bóg mu przebaczył i jak mu Bóg później jego spotyka, no to mówi mu, ty będziesz pas, pocieszał braci, nie? Te paś, owieczki moje, nie? Czyli on musiał przebaczyć sobie, nie? Zaakceptować Boże przebaczenie, no ale to jest też właśnie taka zachęta, nie? Ten przykład Piotra, żeby się nie koncentrować na upadkach, tylko iść dalej, nie? No bo tutaj zobaczcie, no zalicza taki upadek, że no każdy mniej więcej gdzieś tam coś słyszy o Biblii, czy nawet Biblii może nie widział, ale coś tam chodził na jakąś, nie wiem, lekcję religii, czy gdzieś tam do kościoła, no to mniej więcej o tym zaparciu Piotra słyszał, nie? Każdy, czyli no bardzo duża część populacji świata o tym jego upadku słyszała, ale no jest to też postać, tak jak widzimy później, spektakularna, robi bardzo odważne rzeczy, jest takim frontmanem, nie? Tych apostołów, jak gdzieś trzeba przemawiać, no to on szczególnie na początku, nie? Zanim apostoł Paweł wkracza na arenę tych dziejów apostolskich, wtedy jest narracja bardziej na niego przekierowana, nie? No to w tych pierwszych rozdziałach właśnie jest apostoł Piotr, mówiliśmy, że on właśnie niesie Ewangelię, Bóg mu dał nieść Ewangelię do tych takich, że pierwszy niesie Ewangelię do tych grup różnych społecznych, nie? Do Żydów, do Samarytan i do pogan, nie? To chociaż Paweł jest apostołem pogan, to do pogan pierwszy idzie Piotr tam, to przecież z Korneliuszem, nie wiem, to jest 10 czy 12 rozdział Dziejów Apostolskich. Możemy zaraz zobaczyć 10, nie? Także wiemy, że zobaczcie, pomimo tego upadku, który zna prawie cały świat, nie? Takiego mówiliśmy, że upadł w jakimś sytuacji nie jakiejś strasznie beznadziejnej, nie? Że tu mu się jeszcze nic nie działo, żadnych tortur czy czegoś takiego nie przeżywał, nie? Tylko gdzieś w takiej, wydawałoby się, głupiej sytuacji 3 razy się zapiera Jezusa, czyli w takiej małej, no łatwo nam teraz mówić, nie? No ale w takiej być może jeszcze wtedy nie zagrażającej życia sytuacji zapiera się Jezusa, nie? Upada, zna cały świat ten jego upadek, a pomimo tego on, i wiemy, że Jezus mu przebaczył, on sobie przebaczył, nie przejmuje się tym, nie? Tylko robi dalej swoje, nie koncentruje się na upadkach, idzie do przodu i staje się, tak jak widzieliśmy później, no wspaniałym przykładem odwagi i już braku strachu, nie? Że idzie i przecież na tej Radzie Najwyższej, która przed chwilą tu Jezusa wydawała, mówi Ewangelię, mówi, że wyście zabili Jezusa, w ogóle się nie boi, czyli to jest też dla nas duża zachęta, nie? Jeśli chodzi o to zaparcie Piotra. Możemy jeszcze chwilę porozmawiać o tym, bo nie w sumieśmy jeszcze o tym dużo nie mówili, o przesłuchaniu samym, nie? Zobaczcie, że no, bo tutaj jest w sumie też duży właśnie o tym zaparcie, jest aż do 18, w 19, nie? Zobaczcie, pierwsze pada pytanie arcykapłana o uczniów i o naukę, nie? Czyli pierwsze wypytuje uczniów, czyli coś takiego, jaką siłą Jezus zarządza, nie? Bo oni myślą, że to jest jakaś, wiecie, siatka szpiegowska, czy coś tam, jakiś przewrót, nie? Czyli pyta o siłę. No i o naukę, nie? Czyli z odpowiedzi Jezusa wynika, że oni podejrzewali, że Jezus knuje jakiś spisek, nie? W sekrecie. Jezus mówi, że nic w sekrecie nie mówił, nie? Że wtedy że wszystko to mówił w dzień, w świątyni, tak? Gdzie ludzie byli, to też Jezus wcześniej mówił, nie? Że był, że byłem codziennie w świątyni, a wychodzicie na mnie jak na zbójcę, nie, w nocy przy pojmaniu. No i jak Jezus mu tu mówi, że on tu nic potajemnie nie mówił, I potem pyta, żeby w takim razie pytał tych, którzy słuchali Jezusa, że on nie ma nic do ukrycia. Jeden ze sług go uderza, nie? Zobaczcie, uderza go sługa tego arcykapłana. Co się dzieje? Nie? Zobaczcie, co się dzieje. Tam pytam, tak odpowiada arcykapłanowi. Zobaczcie, co robi Jezus. Czy nadstawia drugi policzek, nie? No widzimy, nie nadstawia, tylko no, tu się broni, coś mówi mu, że każe mu coś udowadniać, nie? Pokazuje mu, że tamten źle zrobił, źle postąpił. Możemy sobie zadać pytanie. Teraz znowu podzielimy się na grupy. Dlaczego tutaj Jezus nie nadstawia drugiego policzka? Jak to się ma do tego, co Jezus właśnie mówił o nadstawianiu drugiego policzka? A tutaj w tej sytuacji tego sądu to się nie dzieje, nie? Tylko pokazuje mu jakiś fałsz temu słudze. Mówi mu, jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Nie? Chcę sprawiedliwości. Dlaczego tak się dzieje? Dzielimy się znowu na grupy z tym pytaniem i zaraz wrócimy do was. Jak wam się to godzi, nie? Dlaczego Jezus tutaj nie nastawia drugiego policzka, tylko no, pokazuje tamtemu człowiekowi to, że źle postąpił, że to jest niesprawiedliwe? Jakie mieście myśli?
Zastanawialiśmy się w ogóle nad tym, że trzeba by było teraz trochę jaśniej powiedzieć, szczególnie niektórym słuchaczom, o tym, że kwestia z nastawianiem drugiego policzka to nie chodziło o to, żeby dawać na sobie uskuteczniać niesprawiedliwość. Nie? To z tym drugim policzkiem Jezus mówił o tym, aby w kontekście nieodwzajemniania złem za zło. Nie? A tutaj mamy proces. Mamy proces, gdzie Jezusowi jest zadawane pytanie, Jezus odpowiada. Odpowiedź nie była satysfakcjonująca, że tak powiem, i w riposcie za swoją odpowiedź Jezus otrzymuje policzek, co jest raz, że podejrzewam, że niezgodne z tamtejszą administracją, jaka panowała, a dwa, że jest po prostu typowo niesprawiedliwym zachowaniem. Nie? I Jezus Chrystus do niczego takiego przecież nie zachęcał, żeby dawać siebie bez powodu, że tak powiem, kolokwialnie linić po buzi. Mhm. Tak więc dlatego też nie zareagował tutaj w ten sposób, że nadstawił drugi policzek, bo sytuacja była raz, że odpowiedź była nieadekwatna, niesprawiedliwa, no i było to takie ludzkie pokazanie złości na zachowanie Jezusa w trakcie tego procesu, jaki był.
Dzięki. No, tu widzimy, że no, tak jak powiedziałeś, musi chodzić o coś innego, no bo inaczej Jezus byłby hipokrytą, nie? Żeby kazał nadstawiać ten drugi policzek innym, a sam jak przyszło co do czego, to nie nadstawił, tylko zaczął tutaj z nim dyskutować, pokazywać mu niesprawiedliwość. Także no to się nie zgrywa, nie? Wiemy też, możemy sobie zobaczyć, jak apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich jest przesłuchiwany pod koniec. Tam 22 rozdział. I tam 24, tam ten tumult się zaczyna. Rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby dowiedzieć się, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. No i podchodzi do niego ten setnik, a gdy do skrępowanego rzemieniami rzekł Paweł do setnika stojącego obok, czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? Zobaczcie, on też nie nadstawia drugiego policzka i cieszy się, że będzie tu biczowany. No, tylko działa, nie? I zaraz tamten przylatuje, przeprasza i nie dochodzi do tego biczowania, czyli kwestia jest, no, że to musi chodzić o coś innego z tym nastawianiem drugiego policzka, że to nie jest jakaś zasada, wiecie, lek na całe zło i panaceum, gdzie za każdym razem tak trzeba postępować. Możemy sobie zobaczyć, bo to jest w dwóch Ewangeliach, przeczytać ten fragment o tym policzku. To jest Mateusz 5:38 i dalej, chyba też jest gdzieś w Łukaszu. Ja przeczytam z Mateusza. Słyszeliście, iż powiedziano oko ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Ale tu to nie jest kropka, możemy popatrzeć dalej, no bo to nam pokaże kontekst trochę. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Nie? Zobaczcie, mamy, to nam trochę daje kontekst. Tutaj no nie ma jakiegoś kontekstu, wiecie, zabijania, nie? Bicia takiego zagrożenia życia, procesów, nie? Tylko jest bardziej kontekst prywatny, nie? Kto cię tam coś chce, daj, nie? Idź z nim dwie mile. Czyli tutaj widać, że to jest kwestia jakiegoś takiego konfliktu prywatnego. To nie są też jakieś tu poważne rzeczy, widzimy, nie? Tylko jakieś tam iście dwie mile, żeby dać tam tą szatę, nie? Żeby coś pożyczyć, zostaw i płaszcz, tak? No to nie są, wiecie, to nie jest kwestia rabunku, gwałtu, jakichś takich tego typu spraw, nie? Czyli możemy gdzieś interpretować to, że tutaj chodzi tamto, to nastawianie drugiego policzka, to chodzi, dotyczy właśnie osobistych zniewag, nie jakichś drobnych rzeczy, żeby wtedy nie, wiecie, nie być takim skorym zaraz do zwady, do kłótni, do jakiejś walki przy byle powodzie, gdy nasza dzieciom, wiecie, jakaś tam duma została jakoś tam gdzieś nadszarpnięta, no ale tutaj mamy inną sytuację, nie? W obu tych sytuacjach, zobaczcie, i tutaj jak czytamy Jezusa, tam apostoła Pawła, no to mamy kwestię przesłuchania, nie? Czyli to państwo ich atakuje, to organy państwowe ich przesłuchują, nie? Tutaj jest sąd żydowski, tam jest proces rzymski, nie? No, a tu państwo ma być sprawiedliwe, nie? Tu chodzi o sprawiedliwość i sąd. Jezus domaga się, żeby urzędnik ten państwowy postępował zgodnie z prawem, nie? Że to sprawiedliwy proces jest Bożym zamierzeniem. No i tutaj już nie ma mowy o tym, że, żeby tam, żeby się Jezus tutaj dawał, wiecie, poniżać i w ogóle temu nie protestował. Widać, że chce dochodzić sprawiedliwości, pokazuje mu, nie? Jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz, nie? Także to możemy o tym policzku. No i zobaczcie, po tej akcji, no gdy ten Annasz, ten pierwszy to jest Annasz, nic nie wyśledził, bo tutaj chciał się pyta tutaj o te spiski jakieś, o tych uczniów, o nauczanie. Nic ciekawego się nie dowiedział. Jezus mówi, że no to przecież wszystko mówiłem jawnie. Także nic ciekawego. Odsyła go do Kajfasza, nie? U tego Kajfasza będzie później. No i potem jest jeszcze znowu o Piotrze, o nimśmy mówili, ale zobaczcie, tu jest jeszcze tak pokazane, że lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiął, nie? Natychmiast jest to takie słowo, że to zaraz następuje, nie? Pokazuje, że Jezus, że Słowo Boże się wypełnia dokładnie, nie? Tutaj Piotr to od razu musiało mu to stanąć przed oczami, bo to parę godzin wcześniej Jezus powiedział mu, nie? Że póki kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I tutaj się to właśnie dzieje. Kur od razu zapiał, nie? Natychmiast. I to nam pokazuje, że to, wiecie, to nie są jakieś tam bajki, takie opowieści, że może się coś wydarzy, a może się nie wydarzy. Jakieś takie analizy, nie? Tylko tu mamy konkretnie, Jezus mówi, co się wydarzy i to się dzieje. Także to tyle na dzisiaj. Za tydzień będziemy mieli przesłuchanie przed Piłatem. Nie? Wielu tego Piłata źle opisuje, czy źle o nim myśli. Zobaczymy jakieś tam pozytywy w tej postaci. Wiemy, że on wydał Jezusa na ukrzyżowanie, także to trudno o jakieś pozytywy, ale zobaczymy też ciekawe rzeczy u tego Piłata. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.